Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Audycję poprowadzi dziś ze mną dr Rafał Sierchuła z Instytutu Pamięci Narodowej. Pod jego redakcją ukazała się w 2010 roku książka Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów. I rozmawiać mamy o sprawach, o których długie lata pracując w tej firmie nie mogłam rozmawiać. Na przykład o 56 roku reportaż, zrobiłyśmy pierwszy uczciwy reportaż w 81 roku. Dopiero wtedy cenzura zelżała. Na ten krótki moment, bo potem przez kilka lat znowu było trudno rozmawiać uczciwie. A temat żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych do 90 roku nie był obecny zupełnie. Także przez kilkadziesiąt lat o tej grupie licznej w końcu ludzi, którzy uważali, że ojczyzna to zbiorowa odpowiedzialność, nie było można mówić. No i dzisiaj wrócimy do tego tematu, bo wydaje się, że on ma znowu być odsunięty na margines, co najmniej na margines, jeżeli w ogóle nie ma zniknąć z przestrzeni publicznej. A byłoby to oburzające, bo jednak to byli ludzie, nie wiem ilu ich w sumie, panie doktorze, ilu ich w sumie działało?
Około 200 tysięcy może trochę
więcej. Około 200 tysięcy.
W całym kraju. No to tak 10% społeczeństwa było za nimi, 10% było przeciwko nim, a reszta była
milczącą
większością, jak to zwykle bywa. Komunistów było trochę więcej, bo oni jeszcze mieli wsparcie sowieckie, także to może... No czy to z czasem się zwiększało, no bo tam były i pobory wojska, i formacje specjalne tworzone, a na tym tle Wielkopolska nie wygląda wcale źle, mimo że taki bilans otwarcia lat 45 roku na tych ziemiach no, był bardzo tragiczny, ponieważ okres II wojny światowej dokonał wielkiej zagłady osób, które mogłyby być liderami opozycji antykomunistycznej, żołnierzami. Te wszystkie kadry dowódcze konspiracji wielkopolskiej zostały przez Niemców wyniszczone, rozbite. No i na ten moment mamy taką sytuację, że warto przypomnieć, że ostatnie duże aresztowania Armii Krajowej to jest przełom 43 i 44 roku. Wtedy pułkownik Kowalówka zostaje aresztowany, zamordowany, komenda okręgu zostaje rozbita. Warszawa w związku z tymi dekonspiracjami odcina w ogóle kontakt, żaden, zero. Nie mamy żadnej łączności z Warszawą. No potem wybucha powstanie i właściwie po powstaniu warszawskim zostają wysyłani już przez nowego komendanta Leopolda Okulickiego oficerowie z centralnej Polski do Wielkopolski, aby tam rozkręcić działania antykomunistyczne.
Jakie nastroje towarzyszyły wówczas Polakom? Profesor Edward Serwański.
Myśmy byli rozkochani w II Rzeczypospolitej. Nas godzono w całą istotę polskości.
Czy można by powiedzieć, że to, co robili żołnierze wyklęci po wojnie, wpisuje się w ten ciąg polskich powstań?
Tak, tak.
Bo to właściwie cały czas była walka o polską suwerenność, o polską niepodległość, prawda? I powstanie listopadowe i styczniowe. No i w końcu nasze wielkopolskie.
No jest taka grupa w naszym Instytucie Pamięci Narodowej, która promuje nazwę nie żołnierze wyklęci, tylko powstanie antykomunistyczne. I jesteśmy absolutnie przekonani co do słuszności tej nazwy, ponieważ no, był to ruch ogólnopolski, obejmujący całą Polskę od kresów wschodnich po kresy zachodnie, ziemie odzyskane. To są formacje, które rzeczywiście walczyły, no jeżeli w Wielkopolsce ostatnie takie zwarte oddziały w 49 roku zostały rozbite, tak samo w tym samym czasie oddziały na Nowogródczyźnie zostały spacyfikowane, jeden z ostatnich oddziałów przez oddziały sowieckie. No tutaj mamy podległość rządowi londyńskiemu, prawowitemu rządowi, choć już ten rządu później już nikt nie honorował. Nie honorował. Ale no, no jest. No i mamy dużo takich żołnierzy, dowódców, którzy są no, osobami znaczącymi. No tak jak w Powstaniu Styczniowym, te partie walczące z Moskalami, no tutaj mamy oddziały partyzanckie z osobami niezwykłymi. No nie tylko w polu, ale też w wywiadzie, no, na różnych stanowiskach konspiracyjnych.
W 1990 roku zrealizowałam we współpracy z Wandą Pieszlewiczową z Instytutu Zachodniego cykl dokumentalnych audycji pod tytułem Prawo Najwyższe.
Prawo Najwyższe. Pamięci ofiar więzienia Wronieckiego. Część pierwsza. Pani z Bene Merendium.
Chleb dobrze zasłużonych. Łacińskie panis bene merentium. W dawnej Polsce majątki ziemskie, starostwa, dobra królewskie nadawane w dożywocie osobom zasłużonym. Objaśnia Władysław Kopaliński w słowniku mitów i tradycji kultury.
Tak w dawnej Polsce. Historia naszego pokolenia dostarczyła zgoła innych przykładów wynagradzania za wierną służbę. Tu stosowniejsze wydają się strofy hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. Święta miłości kochanej ojczyzny czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Profesor Edward Serwański, podporucznik czasu wojny, członek Szarych Szeregów i organizacji Ojczyzna, harcerz na zawsze, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie współtworzył Instytut Zachodni w Poznaniu. Urząd Bezpieczeństwa zainteresował się nim w związku z konspiracyjną działalnością w organizacji Ojczyzna. Zarzucano mu działalność w faszystowskim podziemiu w czasie wojny i w konspiracji po wojnie.
Szedłem z ulicy na Chełmuńskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotkera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi wyskoczyło dwóch panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan. W ten sposób znalazłem się na Kochanowskiego.
Z ulicy Kochanowskiego profesora Serwańskiego przewieziono do Wronek.
Twierdza, żelazo, beton, zimno, chłodno, poczucie niewinności, głód, tłok, duchota, pył, sienniki. Nigdy nie byłem sam, zawsze w straszliwym tłoku. Byliśmy traktowani jako wrogowie, w sensie ideowym, w sensie politycznym. Nocne rodaków rozmowy, konfrontacje z przeżyć sprzeciwstwa. Przerażenie człowieka ogarniało, kiedy się dowiadywał, że przeżywali ludzie straszniejsze rzeczy ode mnie. Dramat młodzież, chłopcy, spacery, tajemnica państwa. Głowę trzeba było mieć spuszczoną. Dlaczego o tym pamiętam? Kto nie znał Zbyszka Bednosza, poety śląskiego, pisarza, publicysty, literata, działacza konspiracyjnego, cudownego piewcy, Sobótki, chodził zawsze wpaczony w niebo. Ej tam! Głowę spuścić! Byszko Bednarz wykraczał poza rygory więzienne, bo patrzał w niebo.
Doktor Rafał Sierchuła.
Mamy takie miejsce Puszcza Notecka, tam był oddział porucznika Marona, taka bardzo ciekawa grupa partyzancka, która się wywodziła jeszcze z okresów wojennych. To był jedyny taki duży, zwarty oddział, który przeczekał inwazję sowiecką i rozpoczął działalność w początkowym okresie, chyba do sierpnia czy do września 1945 roku prowadził działania partyzanckie, no ale do tego oddziału został wysłany oddział pozorowany, czyli oddział komunistyczny, który udawał partyzancki, i oni ich namówili, żeby się ujawnili. No i ten oddział się ujawnił.
Właściwie zakończył żywot.
Tak. Początkowo tam represji nie było, dopiero tam w latach 50. stwierdzono, że trzeba Maronowi dołożyć śmierć jakichś PPR-owców, no i tam został skazany na karę śmierci, tą karę śmierci nie wykonano. W każdym razie, jak wyszedł z więzienia, w 1957 roku zmarł i to taka była duża manifestacja, ten jego pogrzeb dużą manifestacją patriotyczną i jest to jeden z nielicznych dowódców, który ma swój grób w Chodzieży. Także do dzisiaj można porucznika Marona do niego pojechać i złożyć mu kwiaty i inni nie mieli takiego szczęścia.
Edmund Albin Maron był komendantem obwodu Czarnków. Przed wojną zdążył zdobyć tytuł technika dentystycznego. Stworzył komórkę utrzymującą stałą łączność z oflagiem w Oldenbergu. Próbował organizować także pomoc dla więźniów we Wronkach. W 1945 roku trafił do Rawicza, został zwolniony, ale nie na długo. Po wojnie podjął pracę w swoim zawodzie, a kilka lat później znowu został zaaresztowany. Był powszechnie szanowany i lubiany. 26 czerwca 1996 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu na wniosek żony Marona rozpatrzył rewizję wyroku z 1953 roku, uznając go za nieważny, a przypisane Maronowi czyny za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Armii Krajowej.
Do Wronek przyjechaliśmy, to było już koniec czerwca. Przyjechaliśmy już
Zygmunt Borkowski.
Więc tam był specjalny rytuał przyjmowania więźniów we Wronkach. Wpierw było na dole, znaczy w tym pawilonie A, który był w kształcie krzyża. Więc jak wypuścili nas z tego samochodu i przechodziliśmy, to wyglądało to jak pustelnia parmeńska. Olbrzymie gmaszysko, wielka wieża, dookoła której tam latały tylko kawki i wrony. Cisza na całym terytorium, bo to już była godzina po apelu. Puścili nas do takiego pomieszczenia, do takiej sieni, sklepione. Ustawili w rzędzie, naturalnie szczegółowa rewizja z bardzo drastycznymi metodami badania. Kazali rzeczy wszystkie zostawić, wszystko co było jakieś prywatne, papier toaletowy, jakieś tam, co mieliśmy od wypiski, jakieś tam produkty, to wszystko było zarekwirowane. Przyjmowali nas strażnicy i zastępca naczelnika Grabowski. Tam był taki rytuał, że po rewizji ustawiali się strażnicy wzdłuż tej trasy, gdzie więźniowie mieli iść, nakładali na pasy swoje, zdejmowali pasy, nakładali klucze. Jak więźniowie naturalnie nago biegli do tej celi, bo trzeba było rzeczy mieć pod pachą, bili tymi kluczami, tymi pasami po więźniach. Więc trzeba było bardzo, że ktoś zorientował się, bardzo trzeba było sprytnie, żeby omijać te razy. No ale to były, jak uderzył raz, to już wystarczyło, bo to ślad zostawał nawet krwawy na ciele. Ale w ten czas Grabowski nie pozwolił. Nie wiedzieliśmy, dopiero później to zorientowaliśmy się, ale Grabowski powiedział, proszę tylko do strażników, proszę tylko spokojnie przyjmować. I nas po cichutku wpuścili do celi. Tak się złożyło, że mojego brata też wywozili i my razem trafiliśmy z bratem do jednej celi. Było nas czterech w celi. W celi, która przed wojną służyła jednemu więźniowi. Nas było czterech. Następnego dnia przyszedł transport z Warszawy i dołączyli jeszcze czterech, to znaczy 8 w celi było. Ale taka ciekawostka, że jeden z więźniów, jak otworzył drzwi, ten ostatni, który biegiem, bo to jeszcze popędzali, prędzej, mało tego. Tam były takie te korytarze pomalowane na biało i na czarno, a można było chodzić tylko tam, gdzie był czarny pas. Więc krzyczeli nie po czarnym, nie po białym, więc ludzie głupieli zupełnie, nie wiedzieli, jak jakieś stado baranów, czy stado owiec jakieś nieprzytomnie leciało przed siebie, żeby tylko uchronić się od tych razów tymi pasami, żeby czym prędzej wpaść do tej celi. I taki, no właśnie jak zacząłem opowiadać, jak taki więzień wskoczył do celi i siadł w końcu nago, trzymając ten swój węzelek jakiś, co mu tam zostało, tych rzeczy, czy te ubrania jakieś tam więzienne, które miał, wkucnął w celi, przyglądam się, mówią, coś trzyma tam na palcu, pyta się, co się stało? On mówi, biją. Ale patrzę na palcu, jest takie ucho od kubka. Mówię, co pan trzyma tam? On mówi, smalec w kubku mam. To od uderzenia tego kluczami nie trafił w tego więźnia, tylko po tym kubku i ten kubek odleciał. Metalowy kubek, smalec miał tam w tym kubku. Odpadł ten kubek, a zostało mu tylko to uszko.
Doktor Rafał Sierchuła.
Ważne też w kontekście działalności konspiracyjnej, bo o tym w Wielkopolsce, o tym warto powiedzieć, bo o tym się mało wie, że gro oficerów, gro osób na kierowniczych stanowiskach tej konspiracji byli to ludzie z zewnątrz.
Nie Wielkopolanie.
Mamy tutaj cały zastęp bardzo ciekawych powstańców warszawskich, którzy tutaj przybyli, którzy walczyli w powstaniu warszawskim i przybyli do Wielkopolski, aby funkcjonować. Mamy tu kresowiaków, mamy tu ludzi z centralnej Polski. Chodziło o to, że oni jak gdyby kierowali tymi oddziałami, natomiast miejscowi ludzie wchodzili w te oddziały. Nie? Mamy tu taki przykład jak z powstania wielkopolskiego, kiedy to Dowbor Muśnicki ściąga 300 oficerów, którzy budują strukturę Wojska Wielkopolskiego, które jest zasilone oczywiście miejscowymi żołnierzami, miejscową kadrą podoficerską, porucznikami, żołnierzami i tworzy się taki fajny komponent. Tutaj w tym wypadku mamy rzecz podobną, oczywiście skala jest zupełnie inna. Taką sztandarową postacią jest pułkownik Rzewuski. Co roku ubolewam nad tym, że podczas obchodów naszego święta żołnierzy wyklętych, który odbywa się przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, podczas apelu pamięci, nigdy nie jest wymówione jego nazwisko i nigdy nie jest wymówiona nazwa Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta. Ubolewam nad tym, ponieważ jeżeli jesteśmy tutaj, opowiadamy o tej historii, to te dwa elementy moim zdaniem muszą być, no bo to jest najważniejsza rzecz. Opowiadamy o Taczaku, o Doborze Muśnickim, to bardzo fajnie, natomiast brakuje mi tych właśnie dwóch elementów, które są ważne, no i potem się trudno dziwić, że dla przeciętnego poznaniaka żołnierzem wyklętym to jest Pilecki i nie ma tutaj żadnej konotacji z Wielkopolską. Być może jest Stanisław Kasznica, bo tutaj żeśmy ponad 20 lat nad tym pracowali, ale należy oddać chwałę WSG Warta i jego dowódcy, bo to taka postać fantastyczna jeszcze w czasie wojny, w okresie rewolucji walczył z bolszewikami na Kaukazie, także po stronie białych, także taka barwna historia, barwny oficer, artylerzysta, także no szkoda, że go nie ma.
Andrzej Rzewuski-Hańcza był ostatnim komendantem Armii Krajowej w Wielkopolsce. Założył dowodzoną przez siebie największą konspiracyjną powojenną organizację w regionie, Wielkopolską Samodzielną Grupę Ochotniczą Warta. Urodził się w Aszchamabadzie. Wstąpił do Korpusu Kadetów Armii Rosyjskiej, a następnie do Szkoły Artylerii w Piotrogradzie. Skierowano go na front zachodni, skąd zdezerterował. W 1920 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie bolszewickiej. Pozostał w służbie zawodowej, wykładał w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził 3. Kompanią batalionu Miłosz. Po powstaniu znalazł się w Poznaniu. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w dniu 19 stycznia 1945 roku nie podporządkował się rozkazowi i powołał Wielkopolską Samodzielną Grupę Ochotniczą Warta. Działo się to w Ostrowie. Rozpoczynał w ten sposób powstanie zbrojne przeciwko stalinowskiej sowietyzacji narodu polskiego. Aresztowano go 26 listopada 1945 roku. Popełnił w celi samobójstwo, kiedy zorientował się, że jego grypsy zostały przechwycone i posłużyły do dekonspiracji podkomendnych. Lata 1945-46 przyniosły Polsce niebolę. Skala represji była porażająca.
Jeśli chodzi o organizacje takie ponadregionalne, które funkcjonowały na terenie Wielkopolski, to możemy mówić tak, o Armii Krajowej w tym momencie, w 1944 roku, potem ona się przeobraża w Delegaturę Sił Zbrojnych, Wielkopolską Samodzielną Grupę Ochotniczą Warta i WiN. To są jak gdyby te struktury poakowskie, które są wzorowane na tej Centralnej Armii Krajowej, jak gdyby bezpośredni spadkobiercy. Są też formacje poakowskie regionalne. Tutaj mamy na terenie Wielkopolski Wschodniej z powiatów, które wchodziły w skład Okręgu Łódzkiego, wyodrębniło się po wojnie konspiracyjne Wojsko Polskie. I one było bardzo silne na terenie m.in. Konina, Kalisza, Koła. Tam funkcjonowali akowcy i NSZ-owcy z tego terenu. Oni weszli w te struktury poakowskie. No i największa organizacja poakowska, o której wspominałem, to Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta, dowodzona przez pułkownika Żewuskiego. I ona była największą poakowską grupą. Oprócz tego były Narodowe Siły Zbrojne, była ta formacja, która w 1944 roku nie scaliła się z Armią Krajową, no i trafiła do Wielkopolski, jak gdyby budowała swoje struktury od nowa.
Kolejny więzień Wronek, który w reportażu z 1990 roku występował anonimowo. Nie chciał podać nazwiska, mówiąc, oni tu jeszcze wszędzie są.
Zostałem aresztowany początkiem 1948 roku, gdzieś bodajże to był kwiecień. Byłem wychowany pod hasłem Bóg, honor i ojciec.
Więzień Y.
Nie mogłem się pogodzić z komunizmem, czyli z bolszewizmem przede wszystkim, bo nie zdawałem sobie sprawy, co to komunizm, ale bolszewizm tak. I postanowiłem zorganizować swoją grupę i dalej walczyć konspiracyjnie. Po prostu organizowałem grupę Skruszka i Dany. I tam miał się do pseudonim Pantera. I tak jak już wspomniałem, w 1948 roku jednakowoż zostaliśmy aresztowani. I w Jarocińskim UB przesiedzieliśmy bodajże od kwietnia do lipca, trzeba to przyjąć. Jakie są przesłuchania na bezpiece, to chyba wiadomo. No więc tam między innymi przesłuchiwano tak zwane na paliku, tak zwane palikowanie. To znaczy, to jest odwrócony taboret. Przesłuchiwany musi siadać na tą nogę taboretu, ręce do góry, jedna noga do góry. O ile nie utrzyma tej równowagi, to jest bity. Ale w międzyczasie, tym po prostu siedząc w ten sposób, ta noga tego to się wbija pod byt. I po takim przesłuchiwaniu, jednym z przesłuchań, rzucono mnie do celi z koksem. To było w celu zgnębienia człowieka.
Dalszego?
Tak, i tam po prostu był, tak to się mówi, powiedzieć jednemu taki kibelek tak zwany, prawda, do załatwiania się i tam zobaczyłem pierwszą krew. No ale już się nie przyznawałem, że mam krew, że mnie się dzieje wola Boża. Co będzie, to będzie. A śledztwa przeważnie bywały wieczorami, w nocy, ze światłem prosto w oczy. Jak się nie chciałem przyznać, bo oni koniecznie chcieli się dowiedzieć, co ja robiłem w 1943 roku, 1943 roku. Natomiast ja się nie przyznawam, bo ten gość, z którym ja miałem kontakt jako łącznik, on jeszcze żył, się ukrywał. I w związku z tym, że mi nie mogli tego dowodnić, bito, no i przeważnie pistoletem mu bije. Także słuch na lewym uchu ma, wszystko tam mam zniszczone. Ale to wszystko już minęło, przyszła rozprawa, tak zwana pokazówka. Otrzymaliśmy wyroki. Po 6 lat więzienia. No i o dziwo, to widzieliśmy się później, że w tym czasie, jak nas sądzono, no znalazły się w Jarocinie na murach ulotki, Żyd ich sądzi, Żyd odpowie. Bo to był sąd na sesji wyjazdowej z Poznania i to był jakiś major Lach się nazywał, ten co nas sądził. Po wyroku przewieziono nas do Pleszewa. Z Pleszewa żeśmy krótko tam byli. Transportem przewieźli nas do Poznania, na Muńską. Z Muńskiej już odwieźli nas do Wronek i wpędzili nas na skrzydło B. W pierwszym chwili to człowiek był oszomiany, no bo nie spodziewał się aż takim przyjęciem. Myślał, że to troszeczkę będzie jakoś po ludzku, nie tak jak na bezpiece. Bo w więzieniu, oprócz administracji więziennej, działała bezpieka. To strasznie mnie odbyt bolał. Postanowiłem zgłosić się do lekarza, bo mówił, masz prawo. Wewnątrz celi to było taki uchwyt, jak się pociągnęło, to na zewnątrz wypadała klapa, także ten oddziałowy wiedział, że dana cela coś tam wzywa. I przychodzi, mówi, co chcieć? No ja mówię, jestem, czuję się chory i mam odbyt taki zniszczony i prosimy do lekarza. A kto ci zniszczy? Ja mówię, no po prostu nie zastanawiając się, no UB powiedział. No nie minęło pół godziny, przychodzi strażnik. Zabieraj swoje manatki i mówi, i chodź. Ja sądziłem, że do lekarza. A to się okazało, że do karceru. A karcer, wie panie, to polega na czym? To jest po prostu cela w celi. Druga cela z krat samych. Dosłownie to jakby był w zoologu. Gdzieś tygrysy siedzą. I tam nago musi się wejść. Jest obniżone, także po prostu do pasa jest woda. I w tej wodzie musi stać. A obok jest prycza betonowa. I teraz jest taki warunek. W dzień nie wolno się położyć, tylko stać w tej wodzie. Na noc nie wolno stać, tylko leżeć na tej pryczy. I tam mieli prawo przytrzymywać 48 godzin. Jak chcieli kogoś koniecznie wykończyć i prędko, jak najwcześniej, bo gro ludzi przywożono oczywiście z terenu wschodnich Polski, strasznie zmaltretowanych, strasznie zbitych, poodbijane płuca i tym podobne, to wystarczyło, że 2-3 razy wrzucili go do takiej celi do karceru. No to już jechał na cmentarz.
Pantera Ignacy Fatyga był dowódcą oddziału z Kruszkajdany, który założył, mając 20 lat, w 1947 roku. Była to jedyna antykomunistyczna młodzieżowa organizacja działająca na terenie Jarocina po II wojnie światowej. Należeli do niej poza Fatygą Kazimierz Borkiewicz, pseudonim Kozera, lat 19, Mieczysław Hoffman, pseudonim Gerwazy, lat 18 oraz Zdzisław Guliński, pseudonim Protazy, lat 15. Celem organizacji było obalenie ustroju komunistycznego. Doktor Rafał Sierchuła.
Takim ciekawym oddziałem jest oddział dzielnego, jeden z pierwszych, który zafunkcjonował na terenie Gostynia, Śremu, Jarocina, Kościana, Konina, na terenie tych powiatów funkcjonował ten oddział pod dowództwem Gedymina Rogińskiego, to był żołnierz, który pochodził z Kresów, z Wileńszczyzny. Tutaj zorganizował oddział partyzancki. Ten oddział po jego aresztowaniu funkcjonował do 1946 roku. Ostatnim jego dowódcą był Marian Rączka Kościuszko. Ten oddział o tyle był ciekawy, że w likwidacji jego dowódcy posłużono się agenturą wewnętrzną. Wysłano agenta do oddziału i ten agent doprowadził do aresztowania dzielnego. Oni zostali skazani przez sąd i straceni. Natomiast ostatni dowódca, Marian Rączka, był o tyle ciekawy, że został aresztowany w stanie wojennym. Prewencyjnie został aresztowany, osadzony w więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. Na wszelki wypadek, bo był to człowiek, który wielokrotnie był przez najpierw Urząd Bezpieczeństwa, później Służbę Bezpieczeństwa inwigilowany i na wszelki wypadek, żeby tutaj jakiś oddział czegoś nie zrobił, to w stanie wojennym trafił do więzienia.
Jest taka książka Piotra Zychowicza, Skazy na pancerzach, czarne karty epopei żołnierzy wyklętych. No z takim pytaniem, czy byli aniołami, czy wręcz przeciwnie.
No to ja myślę, że nie można generalizować. Trzeba przede wszystkim zobaczyć na warunki, jakie funkcjonowania tych żołnierzy, którzy byli jak gdyby wyjęci spod prawa, byli ścigani, były rozkazy, aby kadrę dowódców zabijać na miejscu.
I było bardzo wielu konfidentów,
tak,
prawda?
No, bardzo dużo możliwości było działania, jakie stosował aparat DPS-i wobec tych oddziałów. Były tworzone sztuczne oddziały. Oddziały złożone z żołnierzy KBW, którzy szli w teren. Czasami zabijali niewinnych ludzi, czasami tylko rabowali i potem to szło na konto żołnierzy wyklętych. Były takie oddziały, do których wysyłano agentów, konfidentów, którzy mieli za zadanie w odpowiednim momencie dać sygnał, aby aresztować dowódców i ich pojmać. No były takie sytuacje jednostkowe, na przykład jeden z dowódców oddziałów, Błysk Kępiński, który zostawił, nie rozstrzelał na przykład funkcjonariuszy milicji, ten funkcjonariusz go później złapał w Poznaniu i przyczynił się do tego, że został aresztowany i później skazany na karę śmierci, także różne rzeczy były. Byli żołnierze, którzy strzelali do mniejszości niemieckich, do mniejszości żydowskich, rabowali. Ale też były oddziały, które opanowywały, żeby przeżyć różnego rodzaju majątki, które albo to były w zarządzie Urzędu Bezpieczeństwa, albo też spółdzielnie jakieś robili różnego rodzaju eksy. No, były to bardzo trudne decyzje. Natomiast na plus tej działalności można powiedzieć, że żołnierze wyklęci raczej chronili ludność cywilną niż ją gnębili, ponieważ ta ludność cywilna, ci ludzie byli oparciem dla tych osób, oparciem dla żołnierzy wyklętych.
Inaczej by ich nie wspierali.
Inaczej by ich nie wspierali, inaczej ich działalność byłaby krótsza.
Proces kryminalizacji podziemia, brutalizacji działań z jednej strony, a uzurpatorska władza komunistyczna z drugiej. Nagranie z 2018 roku.
Odwiedziłam Poznański Oddział Światowego Związku Żołnierzy AK i tu również rozmawiałam o żołnierzach wyklętych.
Holak, imię Stanisław.
Czy jak mówi się o żołnierzach wyklętych, to mówi się też o panu?
No jak na razie to jeszcze nikt ze mną na ten temat specjalnie nie rozmawiał. Bardzo dużo piszę tu do naszego biuletynu informacyjnego. Piszę o wszystkich dowódcach powojennej partyzantki. To jest kwartalnik. Jest zawsze mój jeden artykuł na temat dowódców żołnierzy wyklętych.
Jakie były pana losy osobiste? 44, 45, no 46?
45, bo to się w 5 zaczęło. Dwóch nas w domu było. Starszy brat, który był w wywiadzie jakowskim. I proszę panią, w miesiącu marcu, pod koniec miesiąca marca UB aresztowało. Ja pochodzę przede wszystkim z Supraśla. 12 kilometrów od Białegostoku. Supraś z pięknymi zabytkami. Klasztor z XVI wieku, zniszczony przez Niemców do fundamentów, odbudowany przez prawosławnych, nie przez katolików. Więc zapraszam pojechać, odwiedzić, zjeść tej babki ziemniaczanej, bo to jest specjalność tej kiszki ziemniaczanej, bo w Supraślu takie coś podają. No, także brata aresztowali, po kilku dniach przyjeżdża do mnie do domu komendant placówki z Supraśla. Mówi: Stasiu, musisz uciekać. Ja mówię: a co jest, panie komendancie? Mamy, przecież myśmy swoich ludzi mieli przecież i w komendach wojewódzkich UB, milicji. Mamy cynka, że po ciebie też mają przyjechać. Ubieraj się, ja do ciebie za chwilę przyjdę. No ja się ubrałem, z mamą pożegnałem i on przyjechał, mnie zabrał do oddziału, tylko jak szliśmy 3 kilometry było, bo to dopiero się organizowało. Zgrupowanie, duże zgrupowanie. Mówi: słuchaj, jak przyjdziesz, jak się zameldujesz dowódcy, to jak będzie cię pytał, ile masz lat, to mów, że niedługo kończysz 18 lat. nasz oddział powiększył się do 106, tego drugiego, który był koło Czarnej Wsi, też około 110 i to już były kompanie. Powstał szwadron kawalerii, spieszony szwadron, no to już było ponad 200. No i zaczęła się właściwa robota, a zadanie było postawione przez dowództwo takie. Przede wszystkim ochraniać ludność, społeczeństwo ochraniać, bo to były straszne czasy, proszę panią. Ruskie żołnierze, NKWD, rabowało, gwałciło kobiety, rządzili się jak nie wiem gdzie, no i trzeba było zrobić z tym porządek. Namnożyło się konfidentów, różnych współpracowników OB, NKWD, trzeba było z tym zrobić porządek. Pomóc tym AK-owcom, którzy jeszcze byli, jeszcze ich nikt nie aresztował. Oni byli przyjmowani do naszego oddziału, byli przeszkoleni, składali przysięgę i byli normalnymi żołnierzami. Także pierwsza robota, jaka była, to była ochrona ludności, pomóc wszystkim tym, którzy byli zagrożeni, żeby uciekali, bo to były aresztowania, odsyłka do Białegostoku, transporty i na Sybir. Pierwsze dwa transporty z AK-owcami odeszły już w 1944 roku w miesiącu listopadzie. Następne już się szykowały. Także myśmy ich właściwie wyratowali od wywózki. I takie podstawowe zadanie to było niszczyć wszelkie dokumenty w administracji terenowej. Niszczyć wszelkie dokumenty, przede wszystkim ewidencje i nałożone kontyngenty, jak na przykład w gminach, na gospodarzy. Ile trzeba żywca oddać, ile trzeba żyta oddać i tak dalej. Ale to, co było oddawane, to nie szło na wyżywienie ludności, tylko to przyszło na wyżywienie ruskiego wojska. A nadwyżki to szły do transportami do Rosji, do Sojuza, jak to mówią. No i zaczęła się normalna robota. Czyszczenie terenu. No wyczyściliśmy teren, bo gdzieś któryś z tych historyków, tu gdzieś wyczytałem, to napisał, że pierwszymi, którzy zaczęli robić porządek w kraju, to byli właśnie żołnierze wyklęci. Myśmy zrobili przedpole dla Solidarności później, bo teren był prawie wyczyszczony. Tych najgorszych to już nie było na świecie. I teraz jak od czasu do czasu jeżdżę do Supraśla, to ci potomkowie, przede wszystkim wnuki, od czasu do czasu do mnie przychodzą i mówią: panie, jak gdzie, a czemu naszych dziadków zabili? I to ja mówię, co ja ci mam tłumaczyć? Ale w końcu, jak tak myślę, jeszcze pojadę może kiedyś, to ja im powiem dlaczego. Niech wiedzą, dlaczego zginęli. Co ich przodkowie narobili złego.
Stanisław Holak skorzystał z amnestii w 1947 roku. Ujawnił się, a potem zmienił miejsce zamieszkania. Poszedł do szkoły i szczęśliwie uniknął więzienia. Swoim dzieciom opowiedział o wojennych przeżyciach dopiero wtedy, kiedy dorosły. Dowódca jego oddziału został zlikwidowany. Jacek Kaczmarski, Ballada o Bieli.
Są narody, które znają w dziejach swoich każdy kamyk, także mało o to dbają, a my mamy białe plamy. Plam tych biel historię naszą skupia w sobie niby w lustrze. Wizje czasów, które straszą, wizje których się nie ustrzec. Po Syberii białej plamie idzie tłum ze słańców pieszo i zapada w tłumną pamięć typ w papasze i z pepeszą. W białej plamie słusznych jatek białonowa gwiazda świeci nad rozpaczą białą matek, którym odebrano dzieci. białym dole, białym wapnem białe czaszki przysypali. Biało podpisane pakty, biało się Warszawa pali. W bieli plam, jak w światła bieli, tamten świat się nam ukazał. Nic dziwnego, że się wzięli, żeby plamy te wymazać. Wszystkie barwy krzywd w narodzie żyją w świetle białych plam. Cóż posłuży ku przestrodze, kiedy je wymarzą nam? Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie. Wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą.
Zapis w wykazie zmarłych więzienia Wronieckiego, rok 1946, numer 18. Pisanko Stanisław, urodzony 10 stycznia 1929 w Dużych Sankach, powiat Białystok. Syn Stanisława i Hieronimy z Mroczków. Kawaler, rolnik, opatrzony sakramentami świętymi. Zmarł 6 grudnia na rozpadową gruźlicę płuc. W Księdze Ewidencji Więźniów Wojskowych 1946 na karcie 94 numer 1273 nie wypełniono rubryk dotyczących oskarżenia młodocianego Stanisława, sądu, wyroku, kary. Ma określoną dokumentem kwaterę na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Edmund Baranowski, żołnierz AK, pseudonim Andrzej. Urodził się w roku 1911 na dzisiejszej Ukrainie, jeśli wierzyć aktowi zgonu nr 73 Księgi Zgonów 1950 roku Urzędu Stanu Cywilnego we Wronkach. Umierał w listopadzie na atak serca. Według urzędowej informacji złożonej w miejscowym biurze parafii świętej Katarzyny. Umierał po 4-letnim okresie zatrzymania. Skazany na lat 10 za przynależność do nielegalnej organizacji. Jej nazwa na tablicy grobowej została w swoim czasie skuta na polecenie wiadomego urzędu.
W 1995 roku odbył się pierwszy zjazd więźniów politycznych okresu stalinowskiego.
Jest jeszcze pawilon, który kiedyś był nazwany drugim pawilonem. No tam była właściwie wykańczarnia ludzi.
U mnie był tak, że okupacji oddział leśni, AK, później był ROAK, później WIN, cały czas tylko walka.
Ja skończyłem działalności rozbiciem AK, tylko dalej, proszę pani, ciągnąłem. Od 1945 roku to chwilę aresztowania.
Wtedy stracił pan nadzieję.
O, to już na długie 12 lat.
Siedziałem od 1946 roku na jesieni do 1950 roku października. 18 października zwolnili mnie te obuzy.
Proszę... A o co pana oskarżali?
AK, a ja byłem oficerem wywiadu Armii Krajowej. Przez 5 lat i 4 miesiące taką mam weryfikację. Proszę pani, jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Dlaczego ci, którzy nas tak męczyli, gnębili, żyją, wille mają, samochody, Mercedesy i emerytury po 5-6 milionów, a my co mamy? był, przybyła, też mam go na sumieniu, już nie żyje, ale go mam na sumieniu tak, żeby go najjaśniejsze grom z nieba spalił. Głuchy jestem, chodzę z aparatem, bo ten mnie po głowie bił.
Brali udział, nawet się gapili na nas tutaj. Dzisiaj? Na ulicy, tak, dzisiaj na ulicy.
Strażnicy?
Tak, strażnicy.
Przed wronieckim zjazdem ukazała się dobrze przyjęta książka Życie niewłaściwie urozmaicone, wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej. Autor Kazimierz Leski dotarł do Wronek i tam miałam okazję z nim porozmawiać.
Ja się nazywam Kazimierz Leski.
Jest pan autorem książki?
Jestem już.
Jak tak z perspektywy dzisiejszego dnia patrzy pan na tamten okres naszej historii?
Proszę pani, patrzę przede wszystkim pod takim kątem. W 1945 roku ja byłem w ogóle z zawodu mechanikiem i okrętowcem. Te dwa dyplomy miałem i zacząłem odbudowywać. Byłem pierwszym dyrektorem Stoczni Gdańskiej. Zacząłem ten przemysł odbudowywać. Ja miałem wtedy 30 parę lat. Miałem już duże doświadczenie, cholernie dużo sił. Ja mogłem zrobić masę. I tak samo jak inni koledzy. I wyrwano nam te setki tysięcy lat, proszę pani, które myśmy mogli coś zrobić, a nie zrobili. I to jest ten główny, że tak powiem, kąt widzenia, przez jaki ja na to patrzę. Ta potworna szkoda dla ludzi, dla narodu, dla państwa. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jednak z tego całego wszystkiego, co się z nami wtedy działo, wyciągnąć wnioski, bo po to jest historia. Historia nie po to, żeby rozpamiętywać, tylko żeby nie wyciągnąć wnioski, żeby takie rzeczy nie mogły mieć miejsca. I to jest nasze zadanie jakieś na przyszłość.
Kazimierz Leski, polski inżynier, mechanik, wynalazca, doktor nauk humanistycznych, zmarł 5 lat po tym spotkaniu, w 2000 roku. I jeszcze jeden głos mężczyzny, którego spotkałam na zjeździe we Wronkach w 1995 roku. Był przejęty, płakał.
Powiem panu szczerze, więcej już nie przyjechałem.
Nie.
Przyjechałem z ciekawości, ale ja się cały
bierze.
On bym już tu więcej nie zajrzał.
W dniu 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tego dnia, 1 marca 1951 roku, w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym na Łukaszu Cieplińskim z Kwilcza. Oto fragment grypsu do żony. Kochana Wisiu, jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie już ostatnie dla mnie dni. Tak bardzo chciałbym otrzymać parę słów twoją ręką napisanych. Ten ból składam u stóp Boga i Polski. Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za jego wiarę świętą, za moją ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne. Przed sądem mówił: dla mnie sprawa polska była największą świętością.
Święta miłości kochanej ojczyzny.
I tak jak wielu żołnierzy wyklętych przez komunistów, Łukasz Ciepliński nie ma swojego grobu w polskich ziemi. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Szkalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy. Nie żal i umierać.